Diagnoza, też mam wrażenie, że to jest taki kawałek puzzla tej całej historii, bo to się wszystko zaczęło dużo wcześniej i sam ten moment zdiagnozowania tych różnych rzeczy, o których mówią mądrzy lekarze, to też jest w jakiś sposób, mam wrażenie, że to jest takie tło, wiesz, do tego wszystkiego po prostu, jak ja się sama ze sobą ogarniam, poznaję siebie i okazuje się, że po 41 latach mam takie. Ale ja tak naprawdę tego nie lubię. Albo to naprawdę bardzo lubię. Albo mogę komuś powiedzieć, jak mnie gdzieś zaprosi, że nie przyjdę, bo już w sumie to tak bardzo się nie boję, że już mnie nigdy więcej nie zaprosi. No jak mnie nie zaprosi, no to trudno, no to też jakoś będzie.
Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w ten zimny dzień, bo jeszcze no jest zimno, nie ukrywajmy tego. Możemy powiedzieć, że będzie ciepło w czerwcu albo w lipcu. A tak w ogóle nie wiem, dlaczego powiedziałam od razu o tym, że jest zimno, bo jest jakoś tak szaro-buro i ponuro, i wszyscy są zmęczeni tym rokiem, który w zasadzie to dopiero się niedawno zaczął, a już nie mamy energii na to, żeby działać dalej, ale nie będziemy tutaj zrzędzić i przynudzać i narzekać na pogodę, choć dzisiaj pomyślałam sobie, że na pogodę fajnie jest zrzucić totalnie wszystko na pogodę, że nie chce mi się, bo pada, bo wieje, że źle się dzisiaj czuję, bo jest słabe ciśnienie i naprawdę zrzucanie na pogodę jest ekstra. I ja czasami to stosuję, jak już mi się nie chce zastanawiać, dlaczego zareagowałam tak, a nie inaczej, albo dlaczego wpakowałam się w takie, a nie inne gówno, to sobie zrzucam na pogodę, ona się nie obrazi i nawet o tym nie wie, że na nią zrzucam, więc taką psychologię, takiego tipa Wam podpowiadam, że naprawdę czasem można sobie ponarzekać na pogodę. To tyle tytułem mojego przydługiego wstępu o niczym. Prośba ogromna ode mnie do Was, abyście subskrybowali mój kanał na YouTubie, jest nas coraz więcej i to mnie ogromnie cieszy. Nie to, że ja tam sobie muszę połechtać ego czy coś, ale te zasięgi, subskrypcje są bardzo istotne, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten program, w którym opowiadamy o życiu bez farbowania, o chorobach psychicznych bez farbowania, docierał do jak największej liczby osób. Dlatego gorąca prośba o subskrypcję i gorąca prośba również do Was o to, żebyście wspierali mnie na portalu Patronite, bo dzięki temu kolejne odcinki będą mogły powstawać i kolejne osoby będą mogły opowiadać swoje historie. A dzisiaj o swojej historii opowie moja imienniczka Małgorzata.
Dzień
Hej.
dobry.
Znalazłam wiadomość, którą do mnie napisałaś na Instagramie dokładnie 2 lata temu, 2022 rok, więc można powiedzieć, że się koleżaneczkujemy dopiero już 2 lata, a dopiero teraz udaje nam się spotkać. Napisałaś do mnie kiedyś i prawie już raz się
Tak.
spotkałyśmy, prawie nam wyszło, no ale zdarzyło się tak, że nie było prądu, więc musiałyśmy to odwołać.
To
Ale
prawda.
cieszę się, że po tych 2 latach jesteśmy tutaj, siedzimy i możemy pogadać. Nie cieszę się oczywiście, że po tych 2 latach nadal się zmagasz ze swoimi problemami, ale na pocieszkę powiem Ci, że ja też się cały czas zmagam i czasem sobie myślę o tym, że może ja już się całe życie będę zmagać, może tak to wygląda, może to po prostu będzie mi towarzyszyć całe życie. Z czym Pani do mnie przychodzi? Jaki Pani ma problem, że się
Co
Pani
panią do mnie
zapisała?
sprowadza? Wiesz co, ja pamiętam, że twój podcast poleciła mi znajoma. I pamiętam, jakby to było wczoraj, że chodziłam po polach na Wyspie Sobieszewskiej i to były początki twojego podcastu. Ja
Tak.
słuchałam po prostu epizod po epizodzie i chodziłam i głowa mi tak chodziła, jak taki piesek, który kiedyś tam z tyłu samochodu był. I to był taki moment, w którym poczułam, że nie zwariowałam, ale nie z takiego miejsca, że ktoś mi powiedział, że jestem wariatką, tylko że to, czego doświadczam, doświadczają też inne osoby.
A myślałeś, że tylko ty?
Wiesz co, nie wiem, czy myślałam, że tylko ja. Na pewno do tej pory to nie jest tak, że jest jakieś bardzo duże grono osób, z którymi ja swobodnie rozmawiam o swoich zmaganiach i swoich kryzysach ze zdrowiem psychicznym, ale słuchanie twojego podcastu było dla mnie takim, kurczę, jest nas więcej. I pamiętam, że kiedy napisałam do ciebie, to właśnie z takiego miejsca, że jeżeli moje opowiedzenie mojej historii, takim może drżącym głosem, może pomóc chociaż jednej osobie poczuć się tak, jak ja się poczułam wtedy, to właśnie dlatego tutaj jestem. Bo to jest ogromna wartość. Takie poczucie, że to, z czym ja się zmagam, dotyczy też innych ludzi. I to znaczy, że nie jestem na bezludnej wyspie.
No właśnie, to jest taka samotność w głowie ci towarzyszyła, bo mi kiedyś zanim w ogóle, wiesz, wiedziałam, co to jest depra, już przy pierwszej depresji, no to ja nawet czasem już nie pamiętam, żeby o niej pamiętać, nie? Bo byłam tak nieświadoma niczego i tak podeszłam do niej, dobra, zaleczyć, hej, cześć, pa, ale wydawało mi się, że czuję takie osamotnienie, że to jest, znaczy te myśli, te uczucia, ten smutek, że to jest moja słabość, wymysł, jakiś, o co ci chodzi? Że to jest jedno wielkie, o co ci chodzi? Przecież wszystko masz. To dlaczego nie możesz być, nie wiem, szczęśliwa, zadowolona? Dlaczego nie masz tej siły? No ludzie mają dzieci, wstają rano do pracy i mają tą siłę fizyczną, a ja po prostu jej nie miałam, żeby wstać z podłogi. Ale w związku z tym, że świat jest piękny, kolorowy i wszyscy dookoła odnoszą sukces, to miałaś takie wrażenie, że tylko ty nie dźwigasz i nie masz tej siły?
Ja przede wszystkim, Gośka, miałam takie nie przesadzaj. Wydaje ci się. Wystarczy, że się wyśpisz. Wystarczy, że polecisz na 3 dni do Barcelony i wypijesz flat white w słońcu. Nie przesadzaj. Inni mają gorzej. Dasz radę. Wytrzymasz. To było o tym. I takie mam poczucie, że to, ta diagnoza, którą dostałam, a dostałam ich kilka w ciągu kilku lat, to jest w jakiś sposób konsekwencja tego mojego wytrzymaj, nie przesadzaj, inni mają gorzej. Czyli tak jakbym nawarstwiało się to przez lata i w którymś momencie, być może to jest tożsame z historią wielu osób, przyszła pandemia i było takie zatrzymanie we mnie. Ja przez 20 lat pracowałam bez przerwy. I kiedy mówię bez przerwy, to znaczy, że nie doświadczyłam 3-tygodniowych urlopów. I kiedy wydarzyła się pandemia i z nią przyszły bardzo duże, głębokie zmiany w moim życiu i znowu, każdy doświadczył tego na swój sposób. Moje okoliczności naprawdę postawiły rzeczy na głowie i też pierwszy raz od tych 20 lat to nie było kółeczko chomika, w którym ja chodziłam. To była, wiesz, czteropasmowa autostrada i to się zatrzymało. I oprócz tego, że spałam po 12 godzin i nie wiedziałam, o co mi chodzi, no to zaczęło się pojawiać takie, no dobra, to może nie chodzi tylko o to, żeby się wyspać, może nie chodzi tylko o to, żeby pójść na spacer, może warto się temu przyjrzeć i nie tylko łyknąć no, moją ulubioną serotoninę, czyli wychwyty zwrotne, które mam wrażenie, że się daje po prostu, wiesz, każdemu na początek, ale może warto się temu przyjrzeć po to, żeby jakość mojego życia, tak mówiąc naprawdę, wiesz, bardzo na takim praktycznym poziomie, żebym ja się czuła lepiej i żebym ja się czuła lepiej na dłużej.
A to zatrzymanie w pandemii to było wymuszone zatrzymanie, to była przyczyna zdrowotna, czy te okoliczności pod tytułem, że okej, 20 lat, etacik, ale 20 lat i nagle chata, home office albo jeszcze coś innego, to były rzeczy z życia prywatnego, czy służbowego, czy wszystko naraz i po prostu,
tak.
No, że trzeba się zatrzymać, nie dlatego, że nas zamknęli w chacie, tylko, że właśnie walnęłam głową o ścianę.
Tak, tutaj była, wiesz, międzynarodowa przeprowadzka, tutaj była strata pracy, tutaj było na nowo pojawienie się w Polsce po 10 latach mieszkania za granicą. Dużo różnych puzli do tego momentu i taka wisienka na torcie to właśnie ten moment takiego fizycznego zmęczenia. To jest, wiesz, Gośka, to jest po prostu tak, jak ja bym...
Czyli dopóki go nie było, to byś zacisnęła te zęby.
Kurczę, to ja bym po prostu żyła dalej długo i szczęśliwie, jeździła taksówkami, wiesz, i po prostu latała do tej Barcelony na ten flat white. Więc nie jestem jeszcze w takim miejscu, żeby powiedzieć, że najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło, to depresja. Natomiast na pewno te ostatnie lata dużo mi pokazały. Przy czym diagnoza, też mam wrażenie, że to jest jakiś... To jest taki kawałek puzzla tej całej historii, bo to się wszystko zaczęło dużo wcześniej i sam ten moment zdiagnozowania tych różnych rzeczy, o których mówią mądrzy lekarze, to też jest w jakiś sposób, mam wrażenie, że to jest takie tło, wiesz, do tego wszystkiego po prostu, jak ja się sama ze sobą ogarniam, poznaję siebie i okazuje się, że po 41 latach mam takie, ale ja tak naprawdę tego nie lubię. Albo to naprawdę bardzo lubię. Albo mogę komuś powiedzieć, jak mnie gdzieś zaprosi, że nie przyjdę, Bo już w sumie to tak bardzo się nie boję, że już mnie nigdy więcej nie zaprosi. No jak mnie nie zaprosi, no to trudno, no to też jakoś będzie.
Tak, okazuje się, że świat się nie zawali.
No, dużo rzeczy się wydarzyło po drodze. Wielu telefonów nie odebrałam, na wielu maili nie odpisałam i drzewa stoją jak stały, a samochody jeżdżą jak jeździły. Także okazuje się, że to zatrzymanie miało sens.
W jakim momencie poszłaś do psychiatry po pomoc?
Pierwszy raz ponad 10 lat temu. Ale to była właśnie taka, wypełniłam jakąś taki quiz niemalże, po to, żeby się przekonać, że mam tam jakieś niestabilności w nastroju i dostałam wtedy pierwszy raz sertralinę. I potem przede wszystkim pracowałam w terapii i ja bardzo długo, Gośka, wstrzymywałam się tak przed lekami. Po prostu, że leki to ja w ogóle nie i że ja sobie poradzę i że ja będę po prostu zioła jakieś przyjmować, jak trzeba będzie.
Ale że porażka, czy że co?
Dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że mam z obu stron w rodzinie uzależnienia i miałam taką wkrętkę pod tytułem: no przecież ja po prostu wezmę 3 tabletki Gośka i ja po prostu będę, wiesz, zaraz już siedzieć i po prostu mówiąc wprost się uzależnię.
Kruszyć jej i wciągać, nie?
Dokładnie. A druga rzecz to była taka, że serio potrzebuję leków?
Ja?
Naprawdę? I też wiesz, różne historie, które się słyszy i o tym. Jak teraz już jest inaczej, nie? Mamy podcasty, są
10
takie
lat temu
rozmowy,
było
jak ty
inaczej, nie?
prowadzisz, ale 10 lat temu to po prostu, wiesz, to się słyszało o tym, że w Stanach Zjednoczonych Xanax popija się winem i jakby w mojej głowie to wszystko było o tym samym. Więc ten psychiatra, to myślę, że to są powiedzmy ostatnie 5 lat. No i szukanie odpowiednich leków, szukanie odpowiedniego psychiatry, nazywanie tych rzeczy po imieniu. Bardzo duży wstyd, bardzo duże poczucie winy i
Wstyd.
pamiętam, no kurczę, no że przecież pani Małgosiu, no przecież
Kobieta sukcesu, czy co?
wiesz co, no, takiego sukcesu nie jest z pierwszych stron gazet,
No
ale na
ale co pani
pewno
Małgosiu?
no pani Małgosiu, no czemu mi się tak bardzo nie chce żyć, no czemu to wszystko jest takie trudne, czemu ta wysoka wrażliwość, o której mówią, że to jest taki zasób, jest mi z tym coraz trudniej. Czemu wchodzę do metra i jest mi za głośno, za duszno, jest za dużo ludzi, jak mam sobie z tym poradzić? Czy naprawdę wystarczy, że ja sobie coś wytłumaczę? Ile jeszcze mogę dać sobie radę sama? Więc to chyba było, wiesz, co z takiego miejsca. Czy ktoś mi może pomóc, żeby to było lżejsze. I wiesz, jak ja wiele lat temu mieszkałam w Warszawie, to ja sobie robiłam takie regularne interwencje kryzysowe. Miałam taki gabinet znajomy na Saskiej Kępie i to były takie, powiedzmy, raz na kwartał, nie? Że ja się dojeżdżałam, lądowałam na ziemi po prostu fizycznie, wiesz, w płaczu. Najczęściej, nie wiem, przed wyjazdem na święta do mamy albo, wiesz, jakieś takie sytuacje, które naprawdę już po prostu brakowało oddechu. Szłam sobie na 3 sesje interwencji kryzysowej. Otrzepywałam się, może to jej urok, może to Maybelline i koniec.
Jakaś mezoterapia
Absolutnie, wiesz, i to też był ten czas w moim życiu pomiędzy 20 a 30 lat. Dużo się piło wina, po jodze się paliło papierosy, bo nie wiedziałam, co to jest samoregulacja, więc wracałam z tej jogi, siadałam na 10. piętrze w mojej kawalerce, wypalałam 2 fajki i nie wiedziałam, że można inaczej.
O, jak się między 20 a 30, to też jest wszystko inaczej. No. Inne siły człowiek ma. No. Po 30 po prostu jest nagle, wiesz, wstajesz z tej kanapy i tam łypie w krzyżu. No. Ale między 20 a 30 to jest w ogóle. Ja myślałam, że ja mam 4 życia w tej grze komputerowej.
Ale ja już wtedy czułam się słabo, wiesz? Tylko ja nie wiedziałam, co ja mogę z tym zrobić. I też w kontekście tego, do jakich zasobów mamy dostęp teraz, nie? Że oczywiście wiem, że jest tak zwana ciemna strona tego, że diagnozujemy się słuchając podcastów.
No tak. Znaczy, podcasty to
Natomiast
pół biedy, ale diagnozujemy się oglądając TikToka.
absolutnie. Natomiast to jest ogromny zasób. Ta wiedza, do której mamy dostęp, i to, że po prostu rozmowa z kimś może ci, wiesz, kliknąć, i to może być jakimś drogowskazem.
Ile tak ujechałaś na tych interwencjach kryzysowych?
No, tak za 2 latka, myślę, że za 2 latka. I naprawdę, Gośka, to jest. U mnie to jest takie, poproszę o pomoc, a potem dobra, wiecie co, to ja może już mogę zacząć brać mniej tych leków. Już w sumie w ogóle dobrze się czuję, aż potrzebuję sobie przypomnieć, że czuję się dobrze, Dlatego, że dbam o te różne inne rzeczy, między innymi nie zapominam brać leków.
Ale co to, że ty jesteś Gosia Samosia? Czy to jest perfekcjonizm? Co to jest? Czy to jest takie, że wygrałam, rywalizacja z samą sobą, z własnym układem nerwowym?
Być może,
Chyba tak, nie?
tak, być może. Być może to jest z takiego miejsca, no, dam radę. I w sumie, czy może... Może to w ogóle się już da tak wyleczyć, że po prostu jak się skończy, to ja już tak mogę przestać o tym myśleć.
Nie?
Nie
tak.
I nie muszę się tym zajmować, i to nie musi być wcale częścią mojej tożsamości. I no.
I że to moja wina.
A to na pewno. Poczucie winy chodzi za mną w kieszeni, i jak się spóźnię na autobus i dojdę tutaj 5 minut później, to też jest moja wina.
Znaczy, spóźnianie jest najgorszą rzeczą na świecie. Ja mam dzień w plecy. Jak się spóźnię 5 minut i już wiem, że jestem spóźniona, to już tą godzinę przed na przykład już przeżywam to. Wchodzę, świat się nie zawalił, ale ja do końca dnia po prostu mam poczucie winy, jakbym została, wiesz, przyłapana na jakiejś turbokradzieży, nie? To jest niesamowite, że jest takie, że i mogę się naprzepraszać, ta osoba powie, że nic się nie stało,
tak, tak.
Ale ja w środku po prostu mam rozwalony dzień. No to jest jakieś takie nie do opisania, ale można się tym naprawdę zajechać i dojechać. Oczywiście bardzo nie lubię, jak ktoś się spóźnia na spotkanie ze mną, ja zawsze jestem wcześniej i tak dalej, ale ludzie tak no jakby żyją, a kiedyś w ogóle żyli bez zegarka, bez telefonu, no i się czekało, nie? Ale
Tak.
teraz jest taka opcja tego spóźniania hardkorowa, ale może to wybić, nie? Może to na mocno
Tak, i
wybić.
ja mam takie poczucie, że pośpiech jest dla mnie triggerem, i dlatego to jest praktyka. Ja po prostu potrzebuję, jak wiem, że mam 10 minut do wyjścia, i wtedy wydaje mi się, że to jest jeszcze bardzo dużo czasu. I wtedy sobie kocyk poprawiam, kubeczek sobie wstawię do zlewu, i potem się okazuje, że mam 4 minuty i jest dyla na ten pociąg. To jest coś, czego ja się potrzebuję nauczyć.
Ale
czyli...
pociąg i samolot to są w ogóle dwie najgorsze rzeczy świata, nie?
No tak, i duże miasto, i korki, i to jest... No. Czyli jak pośpiech jest triggerem, i z tyłu wiem, że na deser mogę mieć to poczucie winy, że się spóźniłam, no to wychodzi mi coraz lepiej. Wychodzi mi coraz lepiej z zaplanowaniem tego czasu i z tym, że może być korek, i z tym, że autobus może stanąć na światłach, i mnóstwo innych rzeczy może się wydarzyć. Nie jest to idealne, ale jest mi z tym coraz łatwiej. Taka instrukcja obsługi, której też bardzo długo nie miałam. Nie?
Takie didaskalia teraz tutaj wrzucę, bo ja słyszę i ty pewnie też. Nie wiem, czy nasi widzowie będą słyszeć. Wiertarka czasem tutaj się pojawia. Mam nadzieję, że na montażu się coś udają trochę wyciszyć, a jak nie, no to trudno, sorry, przepraszam. Przeżyjemy, ale no widzisz, już zaczynam przepraszać, że wiertarkę... Że
ja nie słyszę.
Słychać wiertarkę, ja ją słyszę, już jestem zestresowana, że wszystko, wiesz, no dramat, dramat absolutny, nie? Mówiłaś, że było kilka tych diagnoz.
Tak.
Co jeszcze było po drodze?
Zaburzenia lękowe, ogólne zaburzenia lękowe.
Najgorsza opcja.
Taka szuflada duża,
tak,
po prostu.
Tak.
Pani Małgosiu, no takie ogólne, no nie wiem, co ma pani powiedzieć.
No. Pani się boi, ale czego? No jakoś wszystkiego.
Zaburzenia adaptacyjne, to po tej przeprowadzce dłużej i lekarz mówi: pani Małgorzato, niech pani sobie nie szuka domu teraz, czy może sobie pani znaleźć mieszkanie, w którym pani rozpakuje te walizki.
Ale jak
tam
wróciłaś,
zostanie.
Tak? Te zaburzenia się pojawiły?
Jak przyjechałam. Nie wiem, czy wróciłam, ale jak przyjechałam. No, epizody depresyjne, oczywiście, i tutaj no niestety takie nawracające, nie? Taka rutynka. No a ostatnie, które już podobno nie istnieje, w ostatniej klasyfikacji, jestem bardzo z tego dumna, bo ta ostatnia diagnoza w grudniu 2023 roku po prostu mnie
to
zmiażdżyła.
Świeża.
Bardzo świeża i już podobno nie istnieje. Także dostałam ją chyba tak w ostatnim rzutem. I to był borderline, zaburzenia chwiejno-emocjonalne. No i to mnie po prostu, Gośka, zgniotło, bo ja się
bo
nauczyłam...
Bo co? No bo to się źle kojarzy, borderline.
No bo nauczyłam się już mówić o depresji. Wiesz, już jakby to przestało być w ogóle... Po prostu nauczyłam się mówić o depresji. Już zaczęłam pisać, że jestem dumną ambasadorką zdrowia psychicznego. Pójdźmy na terapię i jeżeli trzeba, to pomóżmy sobie lekami. I jakby... Ani to jest dobre, ani złe. Po prostu jest takie. No a zaburzenie osobowości? Wiesz, jak się wpisze borderline w wyszukiwarkę, to...
No,
Tam nie ma nadziei.
Same negatywne
To
rzeczy
tam
się
w ogóle,
pojawiają.
wiesz, i jak słucham jakiegoś podcastu o tym, że w tej nowej klasyfikacji nie ma już tej diagnozy, między innymi z tego powodu, że w takim znaczącym stopniu stygmatyzowała osoby z tą diagnozą. I kiedy lekarz mi, wspaniały zresztą psychiatra, naprawdę bardzo empatyczny, to jest przede wszystkim, powiedział mi o tym w 26 minucie 30-minutowej konsultacji, no to naprawdę poczułam, wiesz, borderline już mi się po prostu zaczął kojarzyć, że będę chodzić po nowym świecie, mówić do siebie i po prostu będę chodzić boso, nie? To był taki... No a jednocześnie daje mi to też, wiesz, taką szerszą perspektywę.
W trakcie terapii, nie? Troszkę tak inne, znaczy inne, no narzędzia w terapii są.
Tak, ale też jakby,
specjalne.
Że mogę na swoje życie popatrzeć z innej perspektywy, nie? I to... I nie wiem. Nie wiem, czy dostanie tej konkretnej diagnozy, którą ja bardzo chciałam, żeby ktoś mi powiedział, co.
Że okej, okay, depresja depresją, ale...
Co. Mhm. I on mi wtedy powiedział, że te inne rzeczy to są tak zwane diagnozy niesąsiadujące, ale jakieś takie, no, że razem po prostu się ułożył taki puzzle, ale jego zdaniem to jest właśnie o tym.
Że on jest przeważający, tak? W tym zestawie na przykład bardzo różnych kawałków z tego jest to, tu jest mocniejsze to, to jest bardziej intensywne tu.
Tak.
Tak nie stawia się jakiejś takiej jednej diagnozy,
tak.
Tylko się trochę tak
tak
bierze, nie? W sensie nie mówię, że się rozmywa, ale takie konkrety czyste, takie czyste przypadki są chyba coraz rzadziej, też trochę psychiatrzy do tego zaczynają inaczej podchodzić, że to są raczej no, zestawy różnych
Tak, i powiedział mi
sytuacji.
oczywiście, żebym się, wiesz, nie chowała w żadną szufladę, nie naklejała sobie metki, ale się zaczęłam strasznie wstydzić. To jest chyba trzeci raz, kiedy mówię o tym na głos i okej, nie jesteśmy tylko my, ktoś to zobaczy i ktoś to usłyszy. Natomiast tak, mówienie o tym, że mam depresję, że zdrowieję z tej depresji, że był taki czas, że bałam się wejść do autobusu i potrzebowałam się tego na nowo uczyć. I że czasami w tym metrze jest mi za głośno i że muszę pamiętać, że pośpiech i głód i zimno są dla mnie takimi triggerami, że mogę się szybko zapaść. I to jest oswojone. Ale mówienie o tej nowej diagnozie cały czas budzi we mnie taki...
Ale bo jest nieoswojona, czy jest...
Wstydliwa.
Czy właśnie, czy ma taką wstydliwą łatkę, że...
Tak.
No, borderka, nie? To jest... Borderka. Narcyz i borderka, tak? Koleś, jak coś jest z nim według nas nie tak, to mówimy od razu, że narcyz, a laska borderka, czyli wariatka.
Histeryczka, po prostu.
Straszne to określenia,
wiesz,
są straszne.
I... No i to chwila emocjonalna, no jakby no po prostu esencja kobiecości.
Wariatka.
Proszę Państwa, jesteśmy w XVIII wieku i tą panią po prostu trzeba przywiązać.
Nie da,
bo
że
ona...
ma okres i wariuje.
Absolutnie. Jest zmęczona, niewyspana i po prostu i nie było tego konkretnego masła, które chciała sobie dzisiaj kupić, więc trochę się tutaj trochę śmieszkuje z tego, ale tak naprawdę na zapleczu jest to cały czas taki temat, który się... Gotuję i myślę, że są takie bliskie mi osoby, które się dowiedzą oglądając i słuchając to, że taka diagnoza się rok temu pojawiła.
Ale chcesz się z tą diagnozą oswoić i ją jakoś zgłębić, czy właśnie nie przywiązywać się do niej, żeby ona cię nie definiowała? Bo
chyba
ja wiem
już
też,
się...
jak można, wiesz, sobie samemu
tak.
się ze swoją chorobą stopić i zlepić,
tak,
albo z diagnozą.
Tak, tak jakbym miała, wiesz, ubierać po prostu nową warstwę ubrań. Nie przywiązywać, traktować jak drogowskaz, ale jednocześnie czuję, że to jest takie... Taki z tyłu głowy, wiesz, taki, że jak mi jest naprawdę ciężko ze sobą, to jest dla mnie takie trochę uspokajające nawet, wiesz, że jakby nie zrobiłam nic złego. Nie? Jakby to nie jest tak, że
moja
nie
wina.
Dojadłam, nie dospałam po prostu i ten pociąg jechał za długo, tylko że jest coś takiego we mnie, taka jest moja natura, że na pewne rzeczy reaguję z większą wrażliwością. I to nie jest tylko taka wrażliwość, że wzrusza mnie poezja, ale też taka wrażliwość w byciu we współczesnym świecie i w samoregulacji i w tym, jak mi jest, kiedy się dowiedziałam o sobie, że uwielbiam być z ludźmi. I tak wyglądało moje życie zawodowe, że ja całe życie pracowałam z ludźmi i ja bardzo długo, Gośka, nie wiedziałam, że ja potrzebuję czasu bez ludzi. Ja nie umiałam tego zakomunikować. I to przez lata narosło do czegoś, co wcale później z czasem nie było mi tego łatwiej zaakceptować. No bo czy w ogóle na mnie można polegać, jeżeli ja się umówię na to kino, a potem powiem, że jestem zmęczona? I czy powinnam się przekonać do tego, że jednak nie jestem zmęczona? Gdzie tu jest ta granica pomiędzy tym, że chcę być taka prawdziwa ze sobą, a to, że tak dobrze znam, jak to jest powiedzieć
jak,
tak.
Jak to zarządzasz? Jak tym zarządzasz? Czy tobie się chce iść do tego kina, czy ci się nie chce? Ja mam z tym ogromny problem, bo mam tak czasem, że mi się nie chce, bo jest ciemno, zimno i jeszcze słyszę, jak wieje i pada, no to w ogóle... Ale z drugiej strony wiem, że jak ja wyjdę, pójdę do tego kina, to będzie fajnie, i spotkam się ze znajomymi, to będzie fajnie. Ale sama nie wiem czego, wiesz, nie wsadzę sobie pod pachę termometra, kinometra i on mi nie pokaże, czy tak, czy nie. I zarządzanie tym jest takie skrajne, nie? W sensie, że okej, może mi się nie chce, czy mi się chce, nie mam pojęcia, ale ja nie umiem wziąć pod uwagę, tak, nie chce mi się, ale pójdę, bo wiem, że to będzie dobre. Gdzie jest odpuszczenie, a gdzie jest ryzyko, że jak odpuścisz, to odpuścisz drugi, trzeci i że się zapadniesz, nie? Czwarty dzień, piąty dzień. Jak ty tym zarządzasz?
Wiesz co, ja sobie piszę długopisem codziennie rano na nadgarstku reality check i nie ma dwóch takich samych sytuacji. I ja po prostu potrzebuję samą siebie zapytać i dać sobie czas na decyzję. I znowu, pośpiech. Czyli jak ty mnie dzisiaj po nagraniu zapytasz, czy chcę iść z tobą na kawę, pewnie nie, ale jakbym chciała zrobić na sobie wrażenie i w ogóle skorzystać z tego, że już się widzimy, no to może... Chociaż wiem to o sobie, że raczej potrzebuję pojechać do domu, zjeść naleśniki i wyciszyć telefon. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie mam żadnego wzoru.
Ale wcześniej, jak tego nie kumałaś, to byś poszła ze mną na tę
kawę. Absolutnie. I jeszcze bym poszła z tobą na kolację i w ogóle powiedziała ci, że wyprowadzę ci psa. Bo nie wiedziałam, że mogę inaczej, a jak ten głos się pojawiał, to ja po prostu go chowałam pod kocem. No bo nie wypada, no bo przecież już jestem, bo co ty sobie o mnie pomyślisz? I to nie jest na świadomym poziomie, nie? Bo ja przecież mogę ci powiedzieć, że nie pójdę na kawę, jak będę następnym razem, to może tobie będzie pasowało wtedy, kiedy będzie pasowało mnie, ale to jest taki nawyk. To jest, wiesz, jak te... Teraz się mówi o tym, że to są te ścieżki, tak? Nowe. Ja o tym myślę, jak się jeździ rowerem. Masz swoją ścieżkę po prostu i tam wjeżdżasz i ktoś mówi, dobra, ty, ale teraz masz objazd i musisz tam pojechać indziej. I po prostu
jaki
to jest... Kurczę, tutaj w ogóle nie ma drogi, nie? No i tam trzeba po tym piachu się trochę tak przebijać. I dla mnie to jest takie. I czy to jest o tym odmawianiu, czy to jest o tym, czy mogę pojechać wcześniejszym pociągiem, bo na schemacie mi pokazuje, że będzie mniej ludzi. Czy mogę pojechać pierwszą klasą, bo mi pokazuje, że będzie mniej ludzi. Czy mogę pojechać pierwszą klasą innym pociągiem w strefie ciszy. I tu jest tak dużo różnych zmiennych, ale wszystko się zaczyna od tego reality check. Ja ze sobą i jak ja, Gośka, siebie chociaż troszeczkę zacznę oszukiwać, no to później zjeżdżam na sankach w dół, tylko nie ma śniegu i zostaję z tym wszystkim sama, bo na zewnątrz tego nie widać. Ja bardzo dobrze sobie radzę z takim społecznym funkcjonowaniem. Chyba jest nawet takie określenie wysoce funkcjonująca,
tak.
Depresja społeczna. To jest zdecydowanie, to jest moja odznaka. O Boże,
dotknęła. Tak walnęła, będzie słychać, że to jest twoja odznaka.
No. Natomiast tak, no taka po prostu codzienna, codziennie wstaję i no dobra, to jak to dzisiaj będzie?
Ale jakoś wszyscy inni jeżdżą tym metrem do tej pracy i chodzą do pracy i jakoś jeżdżą tymi pociągami, to o co mi chodzi, że ja nie mogę? No zacisnę zęby i pojadę. I ja tak zaciskałam zęby, ty mówisz, że tak leciałaś 20 lat. Mi się wydaje, że tak jak sobie przypomnę o takim, ja to nazywam tunelem, że tak leciałam, no 10 w ogóle, wiesz, cały ten czas, kiedy pracowałam w telewizorze na tej adrenalinie. I jak ja sobie przypomnę, że no, nie wiem, piątek, sobota, No to był balet, nie? Oczywiście uważam, że to był ten czas młodości. No dzisiaj jak sobie pomyślę o zarwaniu nocy, to wiem, że jakbym w piątek zarwała noc, to koło środy dojdę do siebie, nie? To w ogóle nie ma nic cenniejszego niż dobry sen. Ale kiedyś miałam zupełnie inne podejście do tego i rzeczywiście jakby, nie wiem, imprezy, jeżdżenie metrem, w ogóle życie w centrum, jakoś nie umiałam tego odczytywać. Chyba byłam tak cała spięta, byłam takim manekinem poruszającym się między tymi ludźmi, że kluby, imprezy nad Wisłą, wszystko w ogóle jakoś nie czułam potem zmęczenia. Przyszło mi to w pandemii, że trochę sobie tak, jak posiedziałam w domu, to sobie nie wyobrażałam, że jak wiesz, wszyscy potem otworzyli, no i wszyscy ruszyli nad tą Wisłę. Ja sobie myślałam, że nie chcę między tymi ludźmi, nie? Że to jest jednak wykańczające. Ale ile lat człowiek pędzi, zanim się zorientuje, że jednak woli, nie wiem, w małym gronie, w szerszej przestrzeni, a nie to, wiesz, życie w centrum.
Tak.
A tobie Irlandia pomogła w tym takim wyciszeniu? Bo wiesz, po pierwsze co jest skojarzenie Irlandia, to myślę sobie, oho, była tam wieś pola stepy niemalże. Nie?
Wiesz co, na pewno ja też, my mieszkaliśmy w takiej części, która Galway to jest takie bardzo specyficzne miejsce i ja myślę, że dzisiaj umiałabym docenić je dużo bardziej. Natomiast no, jechałam autobusem do pracy 15 minut, a rowerem mogłam sobie jechać, wiesz, 30. Ten mój styl życia był też zupełnie inny, nie? To było 8 godzin dziennie, codziennie. To jest... Ja to znałam. Ja w to umiałam. Byłam w tym dobra. I gdzieś w 2019 zaczęło mnie już tak... Dupo godziny zaczęło mi przeszkadzać. Nie? Już taka byłam zmęczona tym, że muszę... Że już zrobiłam, a muszę posiedzieć, bo po prostu sobie ktoś pomyśli, że ja za 15:05 wychodzę. Więc zanim się wydarzyła pandemia, to ja już zaczęłam tak przebąkiwać o tym, że chciałabym, żeby to wyglądało inaczej i żebym miała więcej natury i dodatku człowieka niż człowieka i dodatku natury. I na pewno jest tak teraz, z tego miejsca, w którym tutaj rozmawiamy, że jest dużo takich jakości, do których miałam dostęp wtedy tam w Irlandii i w ogóle nie umiałam z nich korzystać. Więc być może taka jest natura człowiecza.
A myślę, że to z wiekiem przychodzi, czy w chorobie dopiero?
Być może jedno i drugie. Na pewno cały ten mój proces poznawania siebie. Ja mam 41 lat i naprawdę czasami staję przed lustrem i myślę sobie, to jest w ogóle niemożliwe. Ja nie wiedziałam, że ja tak lubię. Albo ja nie wiedziałam, że ja tak nie lubię. Nie, jak mówimy o tych mniejszych gronach, o tym, żeby było ciszej i o tym, że ja czuję się czasami, że jestem jak pies, którego trzeba wyprowadzić na spacer, Gośka. Są czasami takie memy, po prostu głupi spacer dla zdrowia psychicznego, nie? Wyjdź po prostu na 15 minut i się przejdź. I teraz, kiedy mam z tym coraz lepszy kontakt, no to staram się z tamtych doświadczeń zabierać rzeczy, które mogę w codzienności.
I udaje ci się to robić?
No, mogłabym zaśpiewać od czasu do czasu. Natomiast są takie momenty, że czuję, że super, mamy to, a potem wydarza się coś, co po prostu, wiesz, wydarza się życiowy Titanic w moim świecie. Nie? On obiektywnie może być po prostu czymś, co inna osoba po prostu by zrobiła.
Dała radę, a ty nie dałaś.
Dała radę, a ja po prostu się tutaj rozkładam i zapadam. Natomiast czuję, że ta instrukcja obsługi Gośki, ja ją czytam coraz częściej. I nie kartkuję tak, tylko sobie czytam słowo po słowie, to czego potrzebujesz, to co jest ważne, to co jest tą prawdziwą potrzebą. Czy chodzi o to, żeby zjeść obiad? Czy chodzi o to, żeby zjeść obiad w takim miejscu i żeby to tam po prostu było więcej warzyw na przykład? I to są takie drobne rzeczy, ale na pewno zdrowienie z depresji sprawiło, że ja zaczęłam na te drobne rzeczy, Gośka, zwracać uwagę. I nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale jest naprawdę kilka takich rzeczy w codzienności, które jak one mi się zaczynają rozsypywać, no to panie doktorze, może mi pan nawet zwiększyć dawkę, ale jak mi się moje podstawy rozjadą, No to jest po prostu.
Wiesz co, ja mam to samo. Jak sobie zaburzę na przykład, że za dużo wezmę albo roboty, albo jakieś przygody, chociaż no, staram się tego nie robić, no to już zaburzy mi się sen, bo toczę rozkminę. Jak się zaburzy sen, to mi się zaburza łaknienie, bo budzę się z rozciśniętym żołądkiem. Jak się, nie wiem, zaburza łaknienie, albo zaczynam jeść syfiasto, bo na przykład robię milion rzeczy i nie mam czasu sobie ugotować tych zdrowych rzeczy, no to już przemiana materii się psuje, psuje się przemiana materii, brak kupy, cuda na kiju. Dramat.
Tak.
No, wszystko zmierza do kupy.
Tak.
No, może
Absolutnie.
tak jest przed 40 po prostu, albo w okolicach 40 też
Być
może nie
może
zwracam na to uwagi. Ale
ludzie
te
mają.
filary po prostu jak domino lecą. Nie?
I być może wszyscy tak mamy.
No.
Tylko wraz z tym osłabieniem, ja tak o tym myślę, że mam świetną odporność i świetnie, że mnie się w tym roku żadne katary i inne nie trzymają, i bardzo jestem sobie za to wdzięczna. Natomiast odporność w innych obszarach
Tak.
miewam mniejszą. I czasami patrzę, wiesz, na ludzi i myślę sobie, jak ty to robisz? Gdzie jest tak dużo różnych rzeczy w twoim życiu? Pozornie w moim życiu też jest bardzo dużo rzeczy i patrząc z zewnątrz na moją codzienność, też niektórzy łapią się za głowę i mówią, Gośka, jak to jest możliwe? I dlatego myślę, że nie warto się porównywać. Natomiast ja wiem, że te filary, ta podstawa, to co mówisz o śnie, o tym, żeby się poruszać i ani nie biegam, ani nie pływam, ani nie chodzę na jogę, po prostu idę na spacer. Nie? I jakby, i wiem, że jak zacznę, pójdę w poniedziałek, pójdę w środę, to w piątek już mi się będzie chciało samego tego przyzwyczajania ciała do tego ruchu. I jak sobie nie zasnę przed 23 i jednego dnia sobie wiem, dobra, troszeczkę poczytam i tam będzie po północy, to drugiego dnia będzie po pierwszej. I nie dlatego, że po prostu coś złego się dzieje i ja po prostu sobie w głowie układam naszą dzisiejszą rozmowę, na przykład nie, żeby tak było naprawdę wczoraj, tylko tak hipotetycznie myślę, to się po prostu przesuwa tak jakby to tamta ścieżka cały czas była bardziej wyjeżdżona. Czyli to niesłuchanie siebie, to zostawianie na ostatnią chwilę, dobra, to coś tam złapię po drodze w żabce, nie?
Nie denerwowało cię, że to zdrowienie tak powoli idzie? W sensie, że to wiesz, to nie jest jak przeziębionko, że dobra, tam katar leczony, trwa tydzień, leczony 7 dni, że to wszystko dużo wolniej idzie i trochę tak, no okej, jak masz tą nogę w gipsie, no to ci mówią 3 tygodnie. Po 3 tygodniach pani przyjdzie, to zdejmiemy gips. A tu trochę nie wiesz i bardzo dużo zależy od ciebie, trochę od tych leków, ale od ciebie. A w tym gipsie to jednak bardziej od tego gipsu. No a w zdrowiu psychicznym jest tak, że tu dużo zależy od ciebie, no bo możesz brać te leki i jakby nie zmienić tych rzeczy i jechać dalej w epizodzie depresyjnym albo wiesz, mieć szybko kolejny i kolejny, ja na przykład odczytałam na początku jako moją porażkę.
Wiesz co, ja w ogóle nie mam cierpliwości do mojego zdrowienia. Mam wrażenie, że to trwa za długo i z tego powodu kilka razy w ciągu kilku lat po prostu ja sama z siebie, proszę tego nie robić, bez żadnej konsultacji z lekarzem, po prostu zaczęłam zmniejszać dawkę i schodzić. Po prostu mówiłam, ja już w ogóle nie potrzebuję, już się czuję tak świetnie. I to jest z powodu tej niecierpliwości. A z czego wynika ta niecierpliwość? Bo ja chcę mieć kontrolę. Bo skąd ja wiem, Gośka, że ta, z którą ty dzisiaj rozmawiasz, to naprawdę jestem ja, a nie ta, która sobie wzięła tabletkę rano i weźmie ją wieczorem. To jest po prostu jakaś wkrętka, że jak mi ktoś o tym mówi, to mówię, weź po prostu czy panadol, jak sobie bierzesz i cię przestaje boleć mały palec, bo się walnęłaś pod prysznicę, to czy to sprawia, że ty jesteś inną osobą? No nie, to jest po prostu znowu, jesteśmy w XVIII wieku, wszystkie mamy gorsety po prostu i ktoś po prostu daje mi ogromną, białą pigułkę, po prostu przed chwilą ją tam ktoś i ja po prostu odpadam i w ogóle już nagle czuję, że jestem na księżycu w ogóle. I to jest strasznie wkurzające, że ja miewałam takie momenty, że wydawało mi się, że dobra, już, dobra, nic się nie stanie, po prostu myślę, że to już jest za mną. I dlatego mam niestety takie doświadczenia tych nawrotek, że po prostu sobie jadę i kurwa jestem na rondzie znowu. No dobra, no i znowu trzeba pójść do tego lekarza, pomimo Gosiu, no ale co się stało. I ten psychiatra, którego mam, on jest szalenie empatyczny, on jest też psychoterapeutą. Nie moim, ale nie z psychoterapeutą. I nie wiem, czy ty miałaś takie doświadczenie, ale jak ja pierwszy raz od niego usłyszałam, Pani Małgorzato, słyszę, że to jest dla Pani bardzo wymagające. To ja się rozpłakałam. Wiesz, w takim uważnieniu tego, że on mnie nie skrzyczał, że ja te leki przestałam brać. Że on mi nie powiedział, proszę wyjść i wrócić, jak pani zmądrzeje. Nie, tylko mówi, słyszę, że to jest wymagające. Pomogę pani tak, jak umiem. I zaczniemy od początku. Zaczniemy od początku. Takie poczucie bezradności i nie wiem, czy ty miewasz podobnie, ale taki moment to już się nigdy nie zmieni. To się po prostu nigdy nie zmieni i po prostu cokolwiek bym nie robiła, jak bardzo bym się nie starała, jak bardzo bym nie była na siebie uważna, to się po prostu nigdy nie zmieni. I nie dlatego, że ten proces zdrowienia jest w jakiś sposób częścią mojej codzienności, tylko to się nigdy nie zmieni, bo ja się nigdy nie poczuję lepiej. Ale tak naprawdę lepiej. Po prostu to się nie wydarzy.
No, ja tak sobie czasem myślę, że ja już nie pamiętam, jak to się tak, wiesz, super ekstra czuć. Czy to w ogóle byłam w stanie sama to osiągnąć, czy potrzebowałam jednak się do tego dobrze nastukać, nie? Czy to w ogóle, czym jest to dobre samopoczucie? To jest radość, że co? Że ktoś mnie zauważył, zaakceptował. Skąd ja, wiesz, te źródła radości czerpałam? Teraz oczywiście czerpię je z innych rzeczy, że na przykład ja potrafię się zajebiście ucieszyć, jak coś fajnego zobaczę, usłyszę, nie wiem, spotkam kogoś znajomego, ale to jest takie przewartościowanie trochę tych źródeł radości, no bo wiesz, kiedyś no, musiało się naprawdę wydarzyć coś takiego spektakularnego, żebym ja się ucieszyła, nie? A teraz, no jakby, kurczę, no, nauczyłam się takich drobniejszych rzeczy, choć pamiętam, że jak mi powiedział terapeuta i psychiatra potem też, że mam na kartce pisać fajne rzeczy, które zrobiłam, i tam miało być między innymi wypicie herbaty, to pomyślałam sobie, serio, kurwa? Tak ma wyglądać to leczenie? Jak wypicie herbaty? No przecież no, napój to napój, nie? W ogóle jakieś smaki, uważność. I jak słyszałam te rzeczy, dostawałam jakieś takie piany, no bo ja chciałam, nie wiem, no, panadol i lecimy dalej, no. Ale zatrzymanie się i ta cierpliwość do procesu zdrowienia jest straszna, a jak zdarzyła mi się taka dosyć spora wywrotka, a byłam w leczeniu, byłam na lekach, ale tak, znaczy, mówiąc wywrotka, ja mam na myśli, że uznaję, że się wywróciłam dopiero jak naprawdę leżę na podłodze. I po prostu wyję tak, że wiem, że nie mam siły. Zdarzyło mi się to tak z rok temu, kiedy już byłam w leczeniu i pomyślałam sobie, jeszcze raz, od początku, to się nigdy nie skończy. I ta myśl, że to się nigdy nie skończy, jest taka, ona jest bardzo nieracjonalna, ale tak jest w stanie zawładnąć tobą, że nie dość, że będziesz leżeć na tej podłodze, to uczucie jakby nigdy nie minie, że na rondzie cały czas tego kierunku, że nie zjechałaś z tego ronda, no nie zjechałaś, nie wiem, nie puścili ci, nie miałaś jaj, przegapiłaś zjazd, tak. Że znowu leżysz, nie? I że będziesz leżeć cały czas. Nie wiem, czemu to jest tak, tak silne. Jakoś, może, wiesz, no z tym przeziębieniem, no to ja wiem, że ono zaraz minie. I ta noga, no jakieś takie rzeczy mierzalne, a to jest takie cholera niemierzalne trochę.
To prawda.
No. To jest zajebiście trudne. No i oczywiście to jest moja wina, porażka. Inni szybciej odstawili leki. Jest ten wyścig taki w odstawianiu leków, to wiesz, no ja byłam 2 lata i weź ty powiedz, że kurwa, nie, jesteś 10, nie? No porażka. Porażka i słabość absolutna, ale no tak to wygląda i ja na przykład mam coś takiego przed każdą kontrolą u psychiatry, że się zastanawiałam w zasadzie, co ja mam mu powiedzieć, jak on mnie zapyta, jak się pani czuje? No i co ja mam mu zeznać? Czy spoko, że co, że nie chcę zniknąć, to znaczy, że jest dobrze? Czy to jeszcze może nie jest satysfakcjonujące, że nie wiem, że mi się chce, że mam, czerpię radość z rzeczy, to jest znaczy dobrze? Czy tylko to, że nie mam ochoty, wiesz, zniknąć już jest dobrze? Co to znaczy? Czuć się dobrze. I myślę sobie, że wiesz, raz mu powiem, jest super, w ogóle zejdźmy z tej dawki, a za 5 minut myślę sobie, no nie, nie, ja bym jeszcze, po prostu niech coś dorzuci jeszcze, nie? Wiem, że mogę go wykiwać nie w takim sensie, że ja mam ochotę go wykiwać, tylko łapię się na tym, ale to powiedziałam kiedyś nawet psychiatrze i też powiedziałam to terapeutce, że ja się łapię na tym, że na tej wizycie ja chcę, żeby on był zadowolony, ze mnie dumny. Znaczy, że tak głupio by było na przykład, wiesz, powiedzieć, że nie daje rady, nie działa. To jest jakieś chore, no.
Tak, tak. Mam takie doświadczenie, ale to bardziej na terapii. Że ja po prostu chciałam zrobić wrażenie dobre.
Tak, tak.
Po prostu, że jestem taka zajebista i ja mam to wszystko ogarnięte i ja już tyle podcastów usłyszałam. Tyle książek przeczytałam tak mniej więcej do połowy. Przejeżdżałam rowerem pod Wydziałem Psychologii, więc coś tam usłyszałam też po drodze.
Tak.
I jakby już może w ogóle, może już sobie podziękujmy. Nie? Natomiast z tego miejsca, w którym jestem teraz, a tak się prostuje mi się to miejsce, gdzie tak się sturlałam parę miesięcy temu i tak się stabilizuje. I to jest bardzo dobre miejsce. To jest bardzo dobre miejsce. Tutaj nie ma tej sinusoidy. Tutaj nie ma tych myśli rezygnacyjnych, że już lepiej by było, żeby mnie nie było. I nie ma też jakiegoś takiego odrealnienia, nie? To moje reality check.
Tak.
Że ja po prostu się teraz, Gośka, ja już teraz wejdę w takie projekty, że po prostu, słuchaj, no po prostu na billboardach, nie? Czyli gdzie jest środek, Gośka, w tym wszystkim? Czyli że wstajesz z tej kanapy i to jest w ogóle bardzo fajne. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia, są ciekawi ludzie do spotkania, miejsca do odwiedzenia, więc nie zmuszam się do tego, żeby dobrze zjeść, żeby wyjść na ten spacer i żeby pójść do tego kina, a jednocześnie muszę się pilnować, żeby nie powiedzieć tak tym czterem kawom w tygodniu, nie? Z całą moją życzliwością do ludzi, którzy mnie na tę kawę zapraszają, ale no dla kogoś zaangażowanie się w projekt będzie oznaczało coś w moim świecie ogromnego. No w moim świecie to jest pilnowanie tego, żeby się nie poumawiać na zakładkę, jak gdzieś jestem przez kilka dni. I to jest znowu, no to uczenie się tego, że ja już nie chcę na nikim robić wrażenia, Gośka. I to nie jest tak, że ja mam to po prostu już taka jestem, wiesz, z tym świetna, ale że tak mówią, że jak mam kogoś rozczarować, to niech to będzie te pięć tych osób, ale niech to już nie będę ja. Bo ja już wiem, jak to jest siebie zostawić za drzwiami. Ja już wiem, jak to jest siebie nie posłuchać. Czyli najpierw siebie zawodzę, bo się nie posłuchałam i potem jest strasznie słabo, bo się nie posłuchałam i dociera do mnie, że to zrobiłam, więc w ogóle nie ma z tego nic przyjemnego, nie?
No, jak się poumawia za dużo rzeczy, to potem myślisz sobie, Jezu, jak się z tego wykręcić w ogóle, nie?
A może ktoś odwoła?
No, ale to w ogóle marzę o tym, żeby ktoś odwołał, ale wiesz, takie zajebiste wykorzystanie dnia na przykład, nie? Że już jak tak wstanę, to tu załatwię, tu pójdę, to już tam jadę, a to już jak tam jadę, to jeszcze z tym i budzę się rano, no i na przykład obudziłam się i pada. Przecież jak pada i wieje, to ja bym wszystko, nie? Ja się cieszę, że już nie pracuję, nie muszę chodzić do pracy, bo bym wyleciała natychmiast. No, już mam tak teraz, to, wiesz, kołderkę, że myślę sobie, jak to wszystko odwołać w ogóle teraz, nie? Ale z drugiej strony, czy poodwoływać, czy właśnie to odwołanie i siedzenie w chacie, ono mnie jednak, wiesz, tak zatrzyma dołowato w domu, nie? Że to wychodzenie jest jednak ważne, a na przykład to wychodzenie na spacer. Ja wiem, że on mi dobrze zrobi, tylko no, wstać z tej kanapy, nie? I iść wyjść z klatki. To jest jakiś taki, wiesz, tak jakby tam jakiś straszny, jakiś kurwa escape room, nie? Że muszę rozwiązać zagadkę, żeby wyjść. Nie, po prostu muszę ruszyć dupę i wyjść z chaty i wyjść z klatki. Jak już wychodzę, to jest dobrze. Czyli coś, co było dla mnie kiedyś zupełnie naturalną rzeczą, jednak w depresji i w zaburzeniach lękowych, szczególnie tego lęku uogólnionego, gdzie ja wychodzę i skanuję otoczenie, bo wszystkiego się boję, a w zasadzie to ja nawet nie wiem, że skanuję, tylko dopiero potem o tym przeczytałam, że to są takie objawy, o których trochę jakby ich nie zauważamy, ale to skanowanie otoczenia i uczucie ciągłego niepokoju. Myślę sobie, ja mam to od zawsze, o co chodzi? Jaki objaw? Tak.
Ale to trzeba mieć zdiagnozowane w ogóle.
Jaki objaw? Ja całe życie tak skanuję.
Po prostu tak było, nie?
Myślę sobie, że ja całe życie w tym lęku. Lęku, strachu, o nie wiem co. Nie? To jest takie o coś. A ty
Jestem
wiesz,
tym bardzo znajome.
o czym masz lęk? O wszystkim.
I o porażkę, i o sukces.
Nie wiem, co gorsze. Porażka to przynajmniej, a dobra.
I
A
o
ten
to,
sukces.
że jak będę miała nowe karmiące relacje, to one będą karmiące i ja wtedy kogoś zawiodę. Ale jak nie będą karmiące, to ja nie będę umiała z nich wyjść. A w kontekście takich, wiesz, bardzo praktycznych rzeczy, no to tak, to człowieki bywają bardzo niepokojące dla mnie, zwłaszcza w miejscach takich publicznych, nie? Czyli raczej bardzo chcę pójść na koncert U2, zwłaszcza jak będą grali w domu, czyli w Irlandii. Tylko myślę, że oni nie będą chcieli zagrać takiego małego koncertu, na który ja bym mogła pójść, bo jak sobie wyobrażam tą ilość osób w jednym miejscu, to nie jest tak, że już mi się teraz pocą ręce. Ja mogę kupić ten bilet, polecieć, stanąć w kolejce, wejść. I coś się takiego dzieje z moim ciałem, że ja po prostu sobie z niego wychodzę. Tak jak kiedyś się dawno temu pani wołała do dentysty na polskim. I ja podobno tak byłam tam, ale generalnie miałam już takie, po prostu takie doświadczenie niebycia w ciele. I myślę sobie, że taki koncert mógłby być po prostu świetny, ale z tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, mam jeszcze blokadę. I wiem, że być może to się nigdy nie zmieni, Gośka. Może zawsze pomiędzy metro Świętokrzyska a Politechnika tych ludzi będzie trochę za dużo i będę potrzebowała stanąć bliżej drzwi. Ale może to też nie sprawi, że ja wyjdę i nie dojdę już do ciebie dzisiaj, nie? Więc może ta świadomość tego, że to skanowanie jest i że wiem, co sprawia, że mogę być w większym niepokoju, nie? Raczej nie będę wracać nocnym autobusem, nie? Bo jakby po co mam sobie
tak
dowalać? A jak jest już tak trochę później, to może w ogóle już tego Ubera zamówię i w ogóle i na wydechu będę jechać. A jednocześnie to, o czym mówisz, z tym, czy wyjść na ten spacer, czy pójść do tego kina, naprawdę pomaga mi to, że Gośka, po prostu tak masz, teraz tak masz. I sprawdź ze sobą, czy to pójście na tą kawę, czy to wyjście do tego kina, czy to zaangażowanie się w nowy projekt, to jest z takiego miejsca, weźmy się i zróbmy, bo będzie coś fajnego. Czy tam jest jednak, no już dobrze by było, żebyś zaczęła zarabiać jakieś pieniądze, nie? No już jakby dobrze by było, żeby te twoje działania, to one były trochę większe i trochę bardziej widoczne. Dobrze by było. No to jak to się zaczyna od powinna była,
no, wiesz, zamienić w ogóle muszę na chcę jest hardkorowe, no ale to muszę, to jest po prostu...
Nie uczyli mnie tego w szkole,
nie,
nie uczyli mnie tego w domu i uczę się tego teraz sama dla siebie. Czy chcę i czy chcę, to jest to, że potrzebuję, czy to jest tylko z takiego chcenia po prostu? Bo ja tak po prostu chcę i dzięki temu to ja się w ogóle poczuję lepiej. Po prostu na pewno jak to będzie.
Ale robisz tylko to, co potrzebujesz, czy chcenie też czasem robisz?
Kurde, no po prostu to jest, ja się czuję z tym poznawaniem się z chceniem, że to jest jak dzieci czekają po leżakowaniu, przed wyjściem, już w kaloszkach i czekają, aż pani otworzy drzwi. No to ja do tego chcenia jestem tym ostatnim dzieckiem, które podchodzi i tak sięgam po to coraz częściej, Gośka. Sięgam po to coraz częściej, konfrontując się z tym, że to nie jest samolubne i że to nie jest egoistyczne i że ja naprawdę mogę postawić siebie na pierwszym miejscu i drzewa będą nadal stały i samochody będą jeździły i nawet jeżeli w moim świecie ta droga od dobra, tak naprawdę nie mam na to ochoty, do takiego, kurczę, mam na to ochotę, po prostu idę po ten kawałek tortu dzisiaj do Lukulusa, bo po prostu chcę zjeść kawałek tortu przed naszym spotkaniem, a nie tylko po. No to jest, jakbym się uczyła chodzić po prostu. I nie na obcasach, tylko w najbardziej wygodnych butach, jakie mam. No bo uczę się chodzić sama ze sobą.
No, ale ten tort przed, no, życzę ci również kawałka po. Bo ja tego nie zaplanowałam tak dobrze. Ja, ale jakby odkąd wyszłam z chaty, myślę sobie, że dobra, wrócę wieczorem, bo rzeczywiście, oczywiście sobie ustawiłam tam jeszcze rzeczy. I chips, nie? Że będzie, że po prostu będzie chips. I ja nie wiem, czy ten chips, on będzie taką nagrodą, to będzie jakieś emocji, czy... A to ten tort jest ucieczką, czy taką już dziś zdrową nagrodą?
No tort jest w ogóle z takiego miejsca, że ja na początku stycznia oczywiście powiedziałam słodycze, tak bardzo chcę was jeść, tak bardzo, bardzo dużo i będę was jadła teraz bardzo mało, więc miałam takie 6 tygodni w ogóle i się oswajałam z tym. I doszłam, Gosia, do takiego momentu, że ja mam tendencję do tego, żeby sięgać po jedzenie, kiedy mi się zaczyna robić trochę niewygodnie. Więc sobie to obserwuję i teraz powiedziałam sobie, Gośka, jak chcesz zjeść coś słodkiego, to to sprawdzamy, czy to jest właśnie w takim momencie, taka jestem smutna, zmęczona, pada deszcz, to pójdę sobie kupić 3 pączki. No to wtedy dużo samowspoczucia i jednak zjemy śliwkę. A druga rzecz, żeby to były takie rzeczy, które są jakościowe, nie? Czyli, że jakby uwielbiam rogaliki Seven Daysa na przykład. Ale jak już chcę sobie sprawić przyjemność, to niech to będzie po prostu kawałek fantastycznego tortu, nie? To nie musi być po prostu wafelek złapany, wiesz, w Żabce. Czyli z takiego miejsca, że ja to wiem już o sobie. I nie wiem jeszcze, czy w najbliższym czasie nie zacznę z kimś na ten temat rozmawiać, bo to jest duży temat. Jedzenie emocjonalne.
Oj, tak, tak, tak.
Natomiast dziś tort był z miejsca przyjemności, świętowania, czegoś dobrego, takiego soczystego. Jutro przyjaciółka do mnie przyjedzie i przywiezie mi kawałek tortu śmietanowego. Także mam po prostu dzień po dniu torty. No. Dlaczego nie?
Sorka. Będę świętować. No właśnie, jeżeli to nie idzie w taką... Jeżeli to jest zdrowa relacja, bo ja wierzę, że może być coś takiego jak zdrowa relacja z wieloma, no, z wieloma rzeczami, nie chcę powiedzieć, że z używkami, z substancjami, ale z wszystkim można mieć niezdrową relację, nawet ze sportem,
tak.
A można mieć też zdrową, nie? Że on jednak będzie rekreacją, a nie
tak.
Ultra, turbo, ekstra, himeno, maratonem, no to fajnie. Nie? Ja na przykład wiem, że no, mam tutaj tendencję, że to nie są zdrowe, ale przyjrzenie się, dlaczego ja mam na to ochotę, to jest niezłe, bo raczej sięgamy niż się przyglądamy i zastanawiamy. Jest taka łatwość, nie?
No, kiedy się pojawia ten smutek z tyłu głowy, no to dla mnie to jest po prostu jak wyuczone, po prostu jak wyuczone i dlatego, że czuję się lepiej, bo mam odpowiednie leki, one są w odpowiedniej dawce i pilnuję tych wszystkich rzeczy, to mam też dostęp do tego, żeby to zauważyć. I to jest bardzo fajne uczucie, wiesz, takiego, że taka jestem przy sobie, że taka jestem ze sobą i że taka jestem uważna w tym. I że to nie jest z takiego, wiesz, dobra, po prostu miałaś nie jeść w ogóle tych słodyczy, a już zjadłaś tort. Bo taki głos też oczywiście był. I idę sobie tą saską kępą, myślę sobie, ale ja dokładnie wiem, na co mam ochotę. Ale czy na pewno to jest dobry pomysł? Wiem, na co mam ochotę. I stoję przed tą ladą i wybieram. I pewnie 5 osób już kupiło swoje drożdżówki, kawy i wyszło, a ja po prostu stoję i myślę sobie, dobra. Taka jest, wiesz, taka po prostu mała Małgosia we mnie, która mówi, czy ja mam ochotę na czekoladę, czy ja mam ochotę na to. Ja tego Gośka przez całe życie nie umiałam. Decyzje podejmowane w pośpiechu, czy o torcie, czy o zmianie pracy, czy o pójściu na tą kawę.
Dokładnie, to jest to samo. Tort, praca, nieważne. Wszystko było poza tobą, nie? Poza w ogóle tym wnętrzem.
Absolutnie, tak.
Jesteś pogodzona z tym, że trzeba się będzie właśnie tak pilnować już zawsze?
Mam nadzieję, że to pilnowanie stanie się
takie naturalne
stylem życia. Wiesz, że jakby... Tak jak nie będę liczyć dni, od kiedy nie jem słodyczy, tak samo te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, że to się stanie po prostu stylem życia, częścią tego, kim jestem. Nie chcę mówić tu o nowych wersjach, ani o lepszych wersjach, tylko bycia w takiej relacji ze sobą, że ja wiem i idę za tym, co wiem. I nawet jak słyszę ten głos, który mówi, no myślę, że powinnaś jednak pójść na tą kawę, to myślę sobie, dobra, Głosie, no po prostu znamy się nie tylko z widzenia. Bardzo ci dziękuję za tą propozycję. Jadę do domu zjeść tort.
Czego ci życzyć?
Cierpliwości.
Do świata czy do siebie?
Do siebie. do siebie i takiej ciekawości też, żeby tej ciekawości. Ja mam taką dziwną relację ze słowem odwaga, nie? Bo myślę, że jak jestem czegoś ciekawa, to łatwiej jest mi wyjść do tego. Nie wiem, czy odwagi wymagało przyjechanie dzisiaj na nasze spotkanie. Na pewno ciekawość pomogła mi w podjęciu tej decyzji, żeby tu na tej kanapie usiąść i opowiedzieć jakąś część swojej historii. Także cierpliwości i ciekawości.
To tego ci życzę. I tu się spełniają wszystkie życzenia, wiesz? Także
wspaniale.
Dzięki wielkie.
Dziękuję ci bardzo.